Halka Wileńska, bez Mazura, bez tańców góralskich, bez tenora i najsłynniejszej arii Szumią Jodły. Po co iść na taką halkę? Takie pytanie słyszałam przed premierą dwuaktówki 29-letniego Stanisława Moniuszki. Sama sobie je kiedyś zadawałam. I od razu powiem, że warto słuchać tej halki i warto iść na nią, bo Halka Wileńska jest dramaturgicznie bardziej spójna. Warto iść do naszej opery, pomimo że scenografia białostockiego, a wcześniej warszawskiego spektaklu w reżyserii Agnieszki Glińskiej, a jest to scenografia Moniki Nuckowskiej, nie roztacza przed widzem naturalistycznych gór, realistycznych wnętrz, salonów czy kościoła. Po tłustych latach Roberto Skolmowskiego, kiedy po scenie chodził żywy koń albo bohaterowie śpiewali z dna prawdziwego, wielkiego basenu, nastały lata chude, kiedy scenografii nie ma prawie wcale, albo jest minimalistyczna, za to z wszechobecnym baletem, który tworzy dziwne, niepokojące tło dla śpiewających solistów. Tancerze, choreograficznie ustawieni przez Weronikę Pelczyńską, zastępują scenografię, rozgrywają symboliczne, chaotyczne czasami sceny, ruchome obrazy, oddające uczucia bohaterów i ogólną atmosferę przemocy i krzywdy, wyrządzanej w imię panującego porządku społecznego czy zwyczajowego. Niepokojące są kostiumy Katarzyny Lewińskiej, żałobne suknie niemych bohaterek. Podkreślają nieobecność kobiet w scenie zaręczynowej. Śpiewa tam chór męski. Jedyną kobietą jest narzeczona Zofia, przekazywana z rąk ojca w ręce zięcia. Nieme tancerki przypominają lamentujące postaci żon, matek z grotgerowskiego cyklu obrazów o powstaniu styczniowym. Wśród nich są ubrani w suknie tancerze. Wśród tancerek są też ubrani w suknie mężczyźni. To niepokoi, może oburzać, ale to znakomity pomysł na oddanie kłamstwa, zdrady, których ofiarami są dwie bohaterki opery. Góralka Halina, zakochana w młodym szlachcicu Januszu i przez niego porzucona, mająca z nim dziecko. I Zofia, mająca zostać żoną człowieka, o którym nie wie, kim jest naprawdę. Jak w tym spektaklu brzmi muzyka? Czasem trudno się na niej skupić. Uwagę przykuwa ruch na scenie, idący często w poprzek tego, co słyszymy. Dobrze zatem, że zrezygnowano z wprowadzenia akcji do uwertury czy do preludium, do drugiego aktu. W obu pojawia się dyskretnie tytułowa bohaterka i w obu panuje równowaga pomiędzy muzyką i akcją. Akcją, która dojrzewa, ma się zacząć rozgrywać. Najmocniej, najpełniej muzyka przemawiała w momencie, kiedy chór opery i Filharmonii Podlaskiej wciela się w górali, utyskujących na swój spracowany los. Niedziela bez pracy jest dla nich podwójnym świętem, ale i możliwością bycia razem i wspólnego wyrażania uczuć. To nawet nie była operowa scena. To był występ estradowy, dzięki czemu muzyka chóru i orkiestry, prowadzonych batutą Mirosława Jacka Błaszczyka, rozbrzmiewała z wyjątkową mocą. Soliści w halce śpiewają tak, że nie podkreślają chwilowego afektu, raczej ogólnie charakteryzują klimat niesiony przez postać. Halka w wydaniu sopranistki Ilony Krzywickiej to młoda dziewczyna, bo głos śpiewaczki brzmi dziewczęco, wyraża swoje uczucia poprzez nieustanną wibrację, co przypomina styl wokalny dawnych śpiewaczek, ale też obrazuje wysoką temperaturę uczuć bohaterki. Zofia, Katarzyna Szymkowiak, to niemal debiutantka, studiuje jeszcze. Podczas premiery nabierała pewności z czasem, śpiewała szlachetnie brzmiącym mezzosopranem o wyrównanej skali. Pewności z czasem nabierali też Janusz i Jątek, obaj śpiewający barytonem. Łukasz Klimczak w roli Janusza tak dobierał barwę głosu, by odmalować antypatyczność postaci. Kamil Zdebel jako Jątek miał głos czystszy, jakby bardziej szczery. W partiach Cześnika, Pawła Czekały, Marszałka, Dariusza Macheja nie było właściwie nic poza dumą i samozadowoleniem. Spektakl moniuszkowski jest prawdziwym dramatem. Trwa tyle, ile spektakl teatralny. Rozgrywa się bez przerwy. Zmieniono go właściwie w jedną aktówkę, dzięki czemu skupia uwagę i pozwala na głębsze przeżycie.